stawiają fantomy, mam nadzieję, osób na drodze, będą prowokowały sytuację zagrożenia i patrzyły, w jaki sposób ten samochód się zachowa.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 33. odcinku podcastu serwisu DevEnv. Ja się nazywam Adrian Piątka, a razem ze mną jest dzisiaj...
Artur Trzęsiak.
Zaprosiłem Artura na rozmowę z tego względu, że byłem zainteresowany poruszeniem tematu uczenia maszynowego. Artur był dla mnie tą osobą, która z tym machine learningiem od dłuższego czasu działa, realizuje projekty, które działają produkcyjnie. Dlatego przygotowałem dla niego kilka podstawowych pytań. Arturze, może powiesz na sam początek naszym słuchaczom, czym zajmujesz się na co dzień?
Na co dzień jestem programistą Future Processing w Gliwicach. Jestem liderem zespołu, który zajmuje się projektem medycznym. Używamy machine learningu i pewno dlatego tutaj dzisiaj jestem.
Dokładnie dlatego tutaj jesteś, bo interesuje mnie przede wszystkim to, co realizowałeś z użyciem machine learning. Takie pojęcie, które właśnie w ostatnim czasie bardzo mocno jest hypowane, to jest właśnie ten machine learning, AI, deep learning, cała ta otoczka. No i ja bym chciał zacząć i skupić się na machine learning, czyli czym jest tak w ogóle machine learning, jakie są granice machine learningu, no i jak ten termin wpisuje się w właśnie w ten AI, deep learning, jakie są różnice.
Wiesz co, to jest tak, że faktycznie wokół machine learningu jest bardzo dużo, czy może możemy mówić uczenie maszynowe, jest dużo zamieszania. Myślę, że wiele osób używa tego terminu, nie do końca wiedząc o czym mówi. Tak naprawdę chyba najłatwiej powiedzieć, czym jest machine learning w porównaniu do klasycznych algorytmów, które piszemy jako programiści. Do tej pory było tak, że zazwyczaj dostawaliśmy dane i analizowaliśmy je za pomocą naszej głowy. Wymyślaliśmy, jak przetworzyć te dane, żeby uzyskać rezultat, który jest oczekiwany. I pisaliśmy całą listę poleceń, czyli program, który to wykonywał. I komputer w ten sposób zastępował monotonną pracę, którą wcześniej wykonywali ludzie, jakieś obliczenia, takie rzeczy, które są mało ciekawe, ale komputer robi to znacznie szybciej. A uczenie maszynowe to są programy, które dostają na wejściu dane i potencjalny rezultat, a same próbują rozpoznać strukturę tych danych i ułożyć algorytm, który da dane rozwiązanie. To tak najoględniej mówiąc. Więc wychodzimy w takim razie od danych, które mamy na wejściu i wyników, które chcemy otrzymać. Tak naprawdę te algorytmy uczenia maszynowego wyszukują wzorców w danych i potrafią je wykorzystywać.
I potem, dając jakąś nową próbkę danych do takiego, powiedzmy, przygotowanego wzorca, jesteśmy w stanie otrzymać ten rezultat, który wcześniej wnioskowaliśmy. Czyli otrzymujemy, że faktycznie tak, tu na tym zdjęciu mamy samochód, albo nie, na tym zdjęciu nie ma samochodu.
No, dokładnie tak. Wyobraźmy sobie, że chcemy napisać program, który tak z punktu widzenia człowieka czy laika wydaje się prosty. Czyli chcielibyśmy napisać program, który na podstawie fali akustycznej, którą właśnie teraz generujemy, rozpoznaje, czy wypowiedziałem słowo samochód, czy nie. No i teraz, gdybyśmy chcieli do tego podejść klasycznie, to czym jest dźwięk? No jest zbiorem wartości na amplitudzie jakieś tam 44100 próbek 16-bitowych na sekundę. No i one się układają w jakiś wzorzec. Natomiast oczywiście, jeżeli mówię teraz samochód, a teraz powiem samochód, to te wartości będą różne i dopasować to do siebie będzie bardzo trudno. Byśmy musieli zacząć robić jakieś tolerancje, algorytmy i kombinować na ten temat. A tak naprawdę ostatecznie pewno na produkcji by się okazało, że lekko się podchoruje i powiem samochód i wtedy już wszystko szlak trafi, bo powiem to lekko innym tonem. A uczenie maszynowe będzie starało się rozpoznać ten wzorzec. Podamy mu na przykład 100 razy nagrane słowo samochód i będziemy mówili, że wypowiadam słowo samochód. I sieć zbuduje jakiś model, który jest bardziej subtelny. On będzie odporny, ponieważ mu podam 100 razy tą próbkę. Czasami powiem ją szybko, czasami wolniej, czasami głośniej, ciszej. To ona spróbuje nauczyć się i zbudować jakiś model, który będzie na te niuanse odporny i będzie działał. Nie mówiąc już o tym, że pisanie 1000 ifów na różne wartości jest mało takie po prostu atrakcyjne dla dewelopera i można by potem, szczerze mówiąc, umrzeć z takim kodem, a tutaj ten model jest zapisany w postaci jakiegoś pliku na dysku.
No i finalnie moglibyśmy otrzymać nie taki rezultat, jakiego żeśmy się spodziewali, mając po prostu taką sztywną strukturę jak IFY, tak?
Tak, no, dokładnie o to chodzi.
Dobrze, a ty byś miał wytłumaczyć właśnie, czym jest ten AI i deep learning, który tak naprawdę bardzo często, jak spoglądam na artykuły w internecie, to pojawia się właśnie wokół tego uczenia maszynowego.
No, praktycznie te rzeczy funkcjonują w praktyce jako synonimy, tak myślę. Ale tak, jeżeli chcieć być ścisłym, to sztuczna inteligencja jest terminem szerszym. Częścią sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe, tak po prostu. W sztuczną inteligencję, w zależności od światopoglądu, będziemy jeszcze wrzucać problemy świadomości, kreatywności. Natomiast uczenie maszynowe jest po prostu podzbiorem sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe przede wszystkim zajmuje się rozpoznawaniem wzorców, czyli takie pytanie, co to jest, i na to chce uczenie maszynowe odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o deep learning, to znowu jest to część uczenia maszynowego. Bardzo popularne ostatnio. Uczenie maszynowe znam od wielu, wielu lat. Takie pierwsze poważne prace to takie, o których bym chciał wspomnieć. Były już za czasów, kiedy NASA próbowała planować misję z łazikiem marsjańskim. Oni wiedzieli, że ping po prostu do Marsa jest całkiem spory i sterowanie takim łazikiem za pomocą radia będzie praktycznie niemożliwe. Ja nie pamiętam w szczegółach, ale to jest ponad chyba 4 minuty. Więc po dostaniu obrazu z kamery podejmujemy decyzję, jedź prosto 1 metr, ten sygnał leci 4 minuty, po 4 minutach wraca odpowiedź z kamery, co widzimy. No taka misja byłaby mniej więcej taka, że przejechaliby jeden zakręt i baterie by się rozładowały, więc ma to mały sens. I wtedy NASA zatrudniła specjalistów i oni opracowali bardzo popularne algorytmy dzisiaj, czyli maszynę wektorów podpierających. I to był taki machine learning, powiedziałbym klasyczny, oparty mocno na statystyce. I operował bezpośrednio na danych. A deep learning to są sieci neuronowe, które operują na hierarchicznych strukturach. To znaczy, to są warstwy, które są powtarzane i nie przetwarzamy źródłowych danych, tylko z źródłowych danych generujemy jakieś pośrednie, z nich jeszcze pośrednie, jakby wyższego poziomu abstrakcji. I uczenie głębokie umożliwiło rozwiązywanie wielu problemów, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne dla komputerów. A ma to związek z tym, że rozwinęły się nam fantastycznie karty graficzne. To znaczy uczenie maszynowe, sieci konwolucyjne świetnie działają na kartach graficznych i możemy tych warstw sieci robić bardzo, bardzo wiele.
Przedstawiłeś dwa takie elementy, gdzie można wykorzystać machine learning. Wspomniałeś właśnie tutaj o przetwarzaniu dźwięku, o detekcji na przykład pewnych słów, które wypowiadamy. Tutaj rozumiem, mamy do czynienia w przypadku NASA przetwarzanie obrazów, tak, tego co otrzymujemy z kamery. Jakie jeszcze inne zastosowania widzisz ty, albo z jakimi innymi zastosowaniami miałeś ty do czynienia?
No, zastosowań uczenia maszynowego jest bardzo wiele. Przetwarzanie obrazów jest spektakularne i to myślę, że się spotkaliśmy na jakichś stronach internetowych, czy choćby ostatnio popularna aplikacja do postarzania zdjęć na telefon, to jest dokładnie to. Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, ale też na przykład analiza różnych sygnałów, jeżeli chodzi o na przykład telemetrycznych. Wyobraźmy sobie, że mam jakieś samochody, które są oczujnikowane i wysyłają co sekundę jakieś dane do jakiejś centralnej jednostki. No i teraz chcielibyśmy na podstawie tych danych przewidywać coś, co się wydarzy za chwilę. Czyli na przykład, że jeżeli tam ciśnienie na jakimś czujniku idzie w górę, a tutaj coś spada, no to sieć się nauczyła, że, czy jakiś inny klasyfikator, że to oznacza takie i takie zdarzenie i wtedy można odpowiednio na to zareagować. To jest cała duża bardzo gałąź predictive maintenance, czyli próbujemy z tych danych na przykład przewidzieć, że będzie usterka zanim ona się wydarzy. To oczywiście znacząco redukuje koszta, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli wymieniamy element, który kiedy samochód już jest w zajezdni, no to jest tanio, bo podjeżdżamy i po prostu coś tam zdejmujemy, jakąś pokrywę i wymieniamy sprzęt. A jeżeli ta usterka jest na trasie z towarem, który jest niedostarczony na czas, trzeba zapłacić kary umowne, wziąć jakąś lawetę, no to oczywiście to są dużo większe koszty. Więc na przykład w takim miejscu ML jest też używany z dużym powodzeniem. Także w medycynie. To jest moim zdaniem świetny przykład i dlatego się też cieszę, że mogę z takim tematem pracować na co dzień. Dlatego, że bardzo ważnym tematem w medycynie jest analiza zdjęć radiologicznych, czy to z tomografii komputerowej, czy z rezonansu elektromagnetycznego. No i znowu, normalnie te zdjęcia ogląda radiolog i oczywiście to są świetnie wytrenowani ludzie, natomiast tak naprawdę oni są właśnie wytrenowani. Oni widzieli 100 000 zdjęć, No i to pozwala im przeanalizować 100 tysięczne pierwsze, jakkolwiek się to mówi, w dobry sposób. Natomiast znowu, gdybyśmy użyli do takiej analizy zdjęć, czyli obrazu de facto, tylko że tutaj trójwymiarowego, sieci neuronowej, no to ona mogła widzieć tych zdjęć nie 100 tysięcy, tylko ona mogła ich widzieć 2 miliony, bo nic nie stoi na przeszkodzie, tylko moc obliczeniowa. Więc to też jest takie, myślę, że całkiem fajne zastosowanie. No oprócz tego, które też tak, żeby oddać sprawę, no choćby sztuczna inteligencja w grach, tak, to też jest oczywiście machine learning.
A mógłbyś wytłumaczyć mi, w jaki sposób wygląda taki proces pracy z nauczaniem maszynowym? Od czego zaczynacie, żeby rozwiązać jakiś zadany problem?
Pewnie. Oczywiście tutaj jest standardowa odpowiedź w świecie IT, czyli to zależy. Ona jest zawsze poprawna, ale myślę, że trzeba sobie zacząć pracę z danymi, trzeba zacząć od tego, żeby dobrze zdefiniować, co chcemy osiągnąć, czyli po co w ogóle chcemy użyć machine learningu, jaki problem przed sobą mamy. To jest zawsze dobry pomysł. Natomiast potem ja przynajmniej oglądam dane. Nie zaczynam od tego, żeby jak najszybciej uruchomić aplikację, zobaczyć jaka precyzja klasyfikatora mi wyskoczy na końcu, tylko patrzę na te dane. Uruchamiam je, wizualizuję, rzutuję, rozcinam względem jakichś pojedynczych wymiarów, patrzę, z czym mam do czynienia. Może weźmy przykład z konkursu internetowego Kaggle, gdzie były udostępniane dane z przejazdów taksówek w Nowym Jorku na przestrzeni 10 lat. Biorę te dane i pierwsze co robię, to nakładam sobie mapę i koreluję koordynaty geograficzne i wyświetlam sobie punkciki w każdym miejscu odbioru takiej taksówki. No i pierwsze co widzę, to widzę to, że część taksówek odbiera pasażerów ze szczytu wieżowców. Znaczy, krótko mówiąc, te punkty nie znajdują się tylko na obrzeżach dróg, ale niektóre się znajdują. I to już mi zaczyna rodzić we mnie pytania. Dlaczego część Nowego Jorku ma całkiem dobrze pozycjonowane kropki, a część ma kropki, które są w rozsypce? Przyglądam się tym danym bliżej i widzę, że te w rozsypce są w konkretnym miejscu, to znaczy na Manhattanie. Zastanawiam się dlaczego i mam pierwszą hipotezę. Z powodu wysokich budynków jest utrudniony dostęp do satelit GPS, spada ich precyzja, dlatego czasami odczyty z GPS-ów w taksówek będą błędne. To jest hipoteza. Zapisuję sobie, że to jest hipoteza i kiedyś w przyszłości to przeanalizuję. Patrzę na te dane. Ja muszę wiedzieć, z czym pracuję. I to jest pierwsza sprawa. W czasie tego przeglądania tych danych już wychodzą pierwsze rzeczy. Tak? To znaczy odkrywam, że taksówka numer 415 11 października przewiozła 142 pasażerów. Tak? Zastanawiam się, o co chodzi. Prawdopodobnie mamy błąd w danych. Ja nie widziałem takich taksówek. No, formalnie tutaj by trzeba było zapytać eksperta domenowego, prawda? Dlatego, że my jesteśmy tylko programistami i zapytać eksperta domenowego, czy istnieją taksówki na 140 kilka osób w Nowym Jorku. Możemy tutaj przewidywać odpowiedź i zastanawiam się, ile takich danych jest. Mierzę to. Jeżeli wychodzi mi, że jest ich dużo, na przykład 30%, no to wracam do mojego klienta i się pytam, skąd masz te dane, bo wiesz co, tutaj niektóre taksówki zabierają ujemną ilość ludzi, niektóre ponad setkę. Mam wrażenie, że może rąbnęliście się z kolumną, może to było spalanie albo nie wiem. Takie rzeczy trzeba wykryć. Potem usuwamy obserwacje odstające, bo tak naprawdę to, o czym teraz mówię, to są obserwacje odstające, jakieś bzdurne. Są do tego konkretne techniki. I czyszczenie danych, to cały ten preprocessing, to jest większość czasu pracy. Jeżeli już to zrobimy, to potem przygotowywuję dane treningowe, czyli w tym wypadku staramy się przewidzieć cenę kursu na podstawie punktu odbioru i docelowego. I uruchamiam najprostsze metody, jakie są, to znaczy regresję liniową. I patrzę, jaką ona daje precyzję. To będzie moja dana, do której się będę benchmarkować. To znaczy, jeżeli mi wyskoczy, że mam błąd pomiaru w cenie rzędu na przykład $2, to ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, bo może się okazać, że najprostsza metoda już mi daje takie przybliżenie. No i potem biorę te dane i moją ulubioną metodą, każdy ma jakąś swoją, zaczynam obrabiać, ale tak naprawdę nie ma znaczenia ulubiona, nieulubiona. W praktyce trzeba sprawdzić wszystkie, czy bardzo dużo. Dlatego, że w machine learningu jest tak, że czasami sieci neuronowe dadzą gorszy wynik niż prosta regresja liniowa i tego nie można przewidzieć. Trzeba po prostu sprawdzić. Więc sprawdzam po kolei metodę, jedna za drugą. Na końcu, jak już mam konkretny, wytrenowany model, muszę wybrać jakiś najlepszy. I wymyślam sobie różne metody wyboru najlepszej metody, bo też jest ważne i to trzeba zapytać klienta. Czasami bardzo ważne jest, żeby mieć mały błąd, taki obiektywnie, czyli średni mieć mały błąd. Ale na przykład w wypadku lekarzy bardzo ważne jest rozróżnienie między tak zwane false positive i false negative. No, na przykładzie, może takim trochę mało optymistycznym, ale załóżmy, że zajmujemy się wykrywaniem jakiejś zmiany nowotworowej. No to zupełnie inna sytuacja jest, jeżeli mylimy się w wypadku diagnozy, że ktoś jest zdrowy, a zupełnie inna, jeżeli ktoś jest chory. Lekarze zazwyczaj wolą, żebyśmy podawali z nadmiarem. W sensie, jeżeli powiemy, że ktoś jest chory, a nie był, to nie jest duży problem. Natomiast większy problem jest, jeżeli my nie wyłapiemy kogoś, kto jest chory i ten ktoś przeleci przez to sito, no i potem jest nieciekawie. Nie? Więc trzeba zdecydować, który model jest najlepszy. Tak naprawdę trzeba iść do klienta i zapytać, czego on potrzebuje. Czy średniego błędu, czy jakiegoś specyficznego. No i potem ten model się trenuje, waliduje i potem tak naprawdę idzie się do klienta i stara się go uruchomić na większym zbiorze danych. To jest chyba taki standardowy flow.
Z tego, co opowiadasz, klaruje mi się taki fakt, że w tym wszystkim bardzo ważna jest ta wiedza domenowa, czyli bez niej nie jesteśmy w stanie tak naprawdę doprowadzić do rozwiązania jakiegoś problemu. Jeżeli mamy tylko suche dane, suche fakty, zdjęcia, prawdopodobnie jakieś informacje, to bardzo ciężko samemu zdecydować, czy to jest prawidłowe rozwiązanie.
No tak, dlatego mamy taki proces w wypadku na przykład segmentacji danych, jak labelowanie, czyli mamy eksperta domenowego, który nam rysuje na obrazku, że to jest zmiana nowotworowa, bo to jest znaczenie, które mnie interesuje. I to jest wiedza domenowa. Ona jest podana nam w postaci też danych, ale te dane są absolutnie kluczowe. I tutaj ważne jest też takie pojęcie demokratyzacji danych. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś ma zdecydować, czy coś jest samochodem, czy nie. No to nie jest jakaś wielka tajemnica, wiedza domenowa, prawdopodobnie każdy by sobie poradził, ale im więcej będzie różnych osób, które będą podawały tą wiedzę do programu, tym większa szansa, że oczywiście odpowiednio wykwalifikowanych, ale tym większa szansa, że ten końcowy algorytm będzie mieć lepszą jakość. I tak, to jest absolutnie kluczowy moment. Bez niego tak naprawdę te techniki sobie w ogóle nie poradzą.
Dziękuję, Arturze, za tą wyczerpującą odpowiedź. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem dzisiejszego podcastu. Jest tak wypełniony taką wiedzą, o której ja nie mam na przykład zielonego pojęcia. Jeżeli jestem świeżakiem i chciałbym rozpocząć tą naukę uczenia maszynowego, to od czego poleciłbyś zacząć?
Przede wszystkim chyba od takiego przekonania się, czy jestem dobrą osobą do tego. To znaczy, bo ja rozumiem, że jest takie pragnienie od razu tutaj, jaki tutorial, jaka biblioteka, czego się nauczyć i już lecimy. Natomiast ważniejsze chyba jest to, czy mnie to w ogóle kręci. Dlatego, że machine learning, część ludzi tak mocno chyba utożsamia z jakimiś takimi fajnymi projektami, gdzie się komputer sam coś robi, to jest takie, kurczę, po prostu atrakcyjne. A w praktyce to jest praca z danymi. Taka systematyczna praca z danymi, stawianie hipotez i ich weryfikowanie. I to ma bardzo dużo wspólnego z byciem naukowcem tak naprawdę. To jest to, co my robimy. Tutaj może taka mała dygresja. Tak, może powiem, co mam na myśli. To jest tak, że czasami, jeżeli widzimy dane i próbujemy je interpretować, to dorabiamy sobie teorię. Nasza sieć neuronowa pod czaszką, którą każdy z nas ma taką tendencję do wypełniania luk i my dorabiamy sobie historię. Widzimy parę elementów i mówimy, o, to na pewno jest to. A najczęściej potem się okaże, że popełniamy błąd. Trzeba mieć pewien reżim wewnętrzny. Zanim podejdę do danych, no, wrócę znowu do tych taksówek. Ja nie patrzę na dane i wnioskuję z nich, tylko wymyślam sobie hipotezy. To trzeba mieć takie zacięcie. Na przykład mam hipotezę, że ceny będą wyższe w zimę niż w lato. I sobie zapisuję, moja hipoteza. Druga hipoteza. Ceny na lotniska będą o podobnej cenie, bo tak kojarzę, że taksówkarze tak coś robią, niż kursy po mieście. I zapisuję sobie taką hipotezę. Ja te hipotezy sobie spisuję, potem je weryfikuję. To jest systematyczna praca. Więc zacząłbym od tego, żeby się zapytać, ściągnąć sobie jakieś dane z neta, eksplorować je i sprawdzić, czy ma się satysfakcję z odkrywania zależności, które w tych danych są. Ja kiedyś tak zrobiłem, ściągnąłem dane z popularnego serwisu aukcyjnego w Polsce i na przykład szukałem korelacji. I na przykład wychodziło mi, że bardzo często biżuterię zamawia się w poniedziałek. po to, żeby przed weekendem przyszła prawdopodobnie i żeby ktoś był szczęśliwy w domu, tak? Ale jakby szukasz tych relacji w danych i one tam są. Jeżeli cię to kręci, odkrywanie takich relacji, no to jest coś dla ciebie. A jeżeli już wiesz, że to jest coś dla ciebie, to chyba trzeba zacząć od matematyki, od statystyki. Mimo wszystko, żeby nie narobić głupot, to te podstawy trzeba znać. Tak mi się wydaje. A potem chyba bym zaczął od Kegla. Ja mam takie podejście mocno pragmatyczne. Ja bym spróbował od razu rozwiązać jakiś problem, nawet z niedobrym wynikiem, w sensie, że ktoś robi lepiej. A to nie ma znaczenia, że ktoś robi lepiej. Ważne, że ty sam rozwiążesz jakiś problem i zobaczysz się na tle innych. Więc ściągnąłbym jakieś dane z Kegla i spróbował je zrobić w tym, co już umiesz. Jeżeli ktoś umie C++, a niech to robi w C. Okej, można. Ktoś umie Pythona, niech to robi w Pythonie. Ale niech spróbuje te dane samemu przerobić. Jeżeli to wyjdzie dobrze, no to potem czas już na takie konkretne jakieś techniki ML-owe. Moim zdaniem trzeba poznać. Trzeba zacząć od najbliższych sąsiadów, trzeba poznać NVMa, trzeba poznać sieci neuronowe, proste, głębokie. Ja pracuję na co dzień w Pythonie. Python faktycznie wokół tego data science, szeroko rozumianego, nie tylko, czyli pracy z danymi, nie tylko tworzenie modeli predykcyjnych, jakoś się tak przyjął, że dużo ludzi go używa. Faktycznie ma dobre biblioteki do tego. I po prostu można zacząć używać tego i przechodzić przez tutoriale. Jest tego od groma w sieci. Ja bym nie próbował podać, który jest lepszy od którego. To są kwestie indywidualne. Ale zacząłbym od Scalerna na pewno. Myślę, że warto się zainteresować TensorFlow, ale nie bezpośrednio. Google stworzyło przepiękną bibliotekę, której mało kto używa bezpośrednio, bo jest trudna. Natomiast na TensorFlow jest stworzony Keras, który już jest dużo przyjemniejszy do tworzenia sieci neuronowych. No i tu jeszcze o sieciach może warto wspomnieć, że warto mieć komputer z kartą graficzną, w sensie z akceleratorem graficznym, już nieważne jakiej firmy, ale byleby nie ten wbudowany. Wtedy będzie przyjemniej. No myślę, moją rekomendacją jest, żeby jak najszybciej zacząć rozwiązywać konkretne problemy. A nawet na początku syntetyczne. Każda z tych bibliotek ma takie utilsy, które potrafią generować jakieś zbiory danych o zadanych parametrach. Każdy machine learningowiec chyba spotkał się ze dwoma spiralami, które są dwóch różnych kolorów, które trzeba rozpoznać od siebie. To tam wszystko jest i to pozwala zrozumieć znaczenie poszczególnych parametrów. To jest moim zdaniem ważne. Nawet jeżeli ktoś nie rozumie matematyki za tym stojącej, a trzeba sobie wyrobić intuicję, że jeżeli zmieniam parametr K w modelu SVM od 0 do 1, to co się dzieje? Jakie to ma znaczenie? Ta intuicja jest chyba nawet ważniejsza niż teoria pod spodem. Ale też warto chyba powiedzieć, że jeżeli ktoś, że nie jest tak, że trzeba na przykład umieć Pythona, czy trzeba umieć R. To są języki, których chyba najłatwiej na stacku znaleźć odpowiedzi, bo są popularne, ale ja znam ludzi, którzy w dotnecie również robią ML-a z powodzeniem, więc to myślę, że to jest drugorzędne. W ogóle myślę, że jeżeli się zajmuje danymi i przetwarzaniem danych na komputerze, to warto sobie przyjąć takie założenie, że to są tylko narzędzia, a to nie jest religia. I te narzędzia trzeba dosyć swobodnie między nimi przeskakiwać. Tak, i tak bym rekomendował. To jest też tak, że jeżeli już potem mamy to narzędzie w ręku, ktoś umie ML-a, nauczył się, ma opanowanego SVM-a, to potem wszystkie problemy świata widzi jako gwoździe i próbuje je tym młotkiem rozwalić. I to jest błąd, więc ja bym się nie przywiązywał do tych narzędzi. Ważniejsze jest, żeby znać metody.
W samym Excelu mamy zestaw naprawdę niesamowitej ilości funkcji związanych z samą statystyką. I podejrzewam, że analizując te dane, te metody, które masz zawarte w Excelu, można bez problemu wykorzystać, tak? Do badania jakiegoś rozkładu, do weryfikacji tych danych. I nie potrzeba tutaj nawet linijki kodu, tak? Podstawowa znajomość Excela z pakietu Office, czy dowolnego innego ala Excelowego narzędzia.
Tak, ja to w pełni potwierdzam i też bym tak rekomendował. Problemem jest trochę to, że w uczeniu maszynowym, na przykład, jeżeli byś chciał załadować te dane z Kegla, no to jakby generalnie 100 milionów rekordów to nie jest coś, na co był Excel przygotowany. Więc tam trzeba sobie wyciąć mniejszy fragment, nie?
Oczywiście, naukę możemy rozpoczynać na dużo mniejszym zestawie danych, tak? Nie potrzebujemy tutaj milionów rekordów, żeby je weryfikować i czekać, nie wiem, kilka minut, na przykład na otrzymanie wyników.
Dokładnie tak.
Nawiązując jednak do tego dużego zbioru danych, spotkaliście się z takim problemem, że wykonanie pewnych obliczeń na bardzo dużym datasecie trwa kilka dni. W jaki sposób radziliście sobie z takimi problemami, o ile oczywiście je mieliście?
mieliśmy. Faktycznie proces uczenia trwa długo. W ogóle w machine learningu część metod, nie wszystkie, ale myślę, że te najpopularniejsze mają taką własność, że proces uczenia, trenowania algorytmu jest bardzo czasochłonny i czasami to trwa dni. Natomiast potem użycie tego modelu zazwyczaj trwa już nieporównywalnie krócej. Więc jak to rozwiązujemy? No mamy po prostu komputery, które opierają się na CI-u, gdzie się trenują modele. Mamy cały system kolejkowy i to dobrze działa. Ale myślę, że osoby, które chciałyby we własnym zakresie indywidualnym trenować takie duże modele, no również chmura nie jest obecnie jakoś tak strasznie droga i można spokojnie sobie gdzieś taki proces umieścić, który będzie to trenować. Ale też ja bym nie przesadzał, to znaczy czasami jest tak, że na małych zbiorach można się bardzo dużo nauczyć i potem przenieść tę wiedzę z małych zbiorów na duże. Oczywiście to nie jest zasada, ale myślę, że na pierwsze kroki można spokojnie tak stawiać.
Zauważyliśmy, że o machine learning bardzo dużo się mówi. Duże zapotrzebowanie też widać w ofertach pracy. Jak z twojej perspektywy oceniasz ten rynek pracy, który jest u nas w Polsce? Czy są jakieś duże różnice między tym, co oferuje Polska, a na przykład firmy z naszego europejskiego regionu?
Różnica jest na pewno spora. Może zacznę od tej części pytania, bo to jest w miarę proste. Jest spora, ale jest ku temu dobry powód, szczerze mówiąc. Z uczeniem maszynowym jest tak, że ono się nie skaluje z ilością deweloperów, jak na przykład w nearshoringu czy outsourcingu. Więc tak naprawdę, jeżeli firma ma kilku dobrych ML-owców, to jest w stanie rozwalić większość problemów. Więc nie chodzi o ilość, chodzi zdecydowanie o doświadczenie tych ludzi. Więc to się skaluje zupełnie inaczej. To znaczy na zachodzie się zarabia więcej, krótko mówiąc dlatego, że tam się pracuje bezpośrednio nad problemami ML-owymi firm. Jeżeli już jakaś firma zleca jakieś zadania związane z ML-em do Polski, to raczej to nie będą te kluczowe, rdzenne, najważniejsze dla ich funkcjonowania. Dlatego siłą rzeczy zarobki są inne, bo pracuje się z innymi danymi. Ale to nie oznacza, że w Polsce nie można pracować bezpośrednio z danymi oryginalnymi. Oczywiście, że można, więc jak wygląda rynek pracy? Ja bym powiedział, że mimo wszystko ciężko. To znaczy ML-owców jest potrzebnych wielu, ale to bardzo często jest ta praca przy przygotowaniu danych, a nie w samym trenowaniu modelu. Co może być rozczarowujące dla kogoś, kto poświęcił pół roku swojego życia na uczenie się ML-a i ma wrażenie, że teraz stworzy nową sztuczną inteligencję, która zupełnie rozniesie Facebooka. No prawdopodobnie tak nie będzie. Dlatego, że ktoś, kto ma większe doświadczenie, kto zaczął już parę lat temu, zwyczajnie zrobi to lepiej od niego. Więc trzeba mieć dobrą motywację, żeby w tym kierunku iść. Jeżeli ktoś chce być samym ML-owcem, nie mając umiejętności programistycznych, powiedziałbym, że to jest raczej szaleństwo w naszej obecnej sytuacji. Ja najbardziej cenię ludzi, którzy mają umiejętności ML-owe, wiedzą o co chodzi, ale potrafią też zwyczajnie dobrze napisać kod i umieścić ten model w działającym jakimś oprogramowaniu. I to są cechy, których osobiście poszukuję do zespołu, w którym pracuję.
Twoim zdaniem, czy są jakieś elementy naszego życia, które mogą zostać usprawnione przez machine learning? Już wspomniałeś wcześniej o analizie obrazu, na przykład na zdjęciach rentgenowskich, tak? Czy są jeszcze jakieś inne elementy, gdzie faktycznie moglibyśmy użyć machine learningu, a jeszcze tego nie robimy?
A właśnie, ta ostatnia część wydaje mi się, że jest najważniejsza. To znaczy przede wszystkim my tym machine learningiem jesteśmy otoczeni całkowicie. To znaczy jeżeli dyktujemy coś Google'owi na naszego Androida, pod spodem działa ML. Jeżeli wpisujemy w serwisie aukcyjnym jakieś zapytanie, to te wyniki nie są posortowane względem jakichś tam obecnie prostych regexpów, tylko tam pod spodem działa uczenie maszynowe, więc my z tego ML-a już korzystamy na co dzień. Po naszych domach jeżdżają odkurzacze, które rozpoznają topologię pomieszczenia na podstawie analizy właśnie uczenia maszynowego, co mnie zaskoczyło, że odkurzacz może posiadać 8-rdzeniowy procesor, może, bo jest ku temu dobry powód. Więc ten ML przede wszystkim już zupełnie jest pod naszymi strzechami, każdy z nas go na co dzień używa. A co będzie w przyszłości? Nie chciałbym jakoś tak bardzo odważnie mówić. Wydaje mi się, że właśnie to jest coś, z czym ja staram się też walczyć tak na co dzień, że ML, ML to nie jest jakieś panaceum, które rozwiąże wszystkie problemy ludzkości. To na pewno nie. Ale nadal jest wiele miejsc, w których zrobi bardzo, bardzo dobrą robotę. Wydaje mi się, że przede wszystkim w personalizowaniu poszczególnych procedur. Że obecnie mamy bardzo dobre procedury. Programiści napisali fantastyczne zestawy funkcji, ale one wszystkie traktują dane wejściowe w taki sam sposób. A to, co w medycynie właśnie jest potrzebne, dlatego że w medycynie to nie jest tak, że każdy z nas ma taką samą wątrobę czy takie same płuco, to musi być spersonalizowane. I wszędzie, gdzie będzie personalizacja, ML będzie odgrywał coraz większe znaczenie. Co mnie bardzo cieszy, bo ostatecznie się to sprowadzi do podwyższenia jakości usług.
Na sam koniec chciałbym zapytać o tą drugą stronę, czyli czy są jakieś niebezpieczeństwa, które za sobą niesie uczenie maszynowe?
Myślę, że tak. Jak każdy ogromny potencjał, niesie ze sobą też potencjalne zagrożenie. Są, myślę, że dwa zagrożenia. Pierwsze to jest takie, które rozpala umysły, to znaczy, że ML wymknie się spod kontroli, albo że coś złego się wydarzy. Ja bym raczej, znaczy dla mnie to jest przypadek, który nie jest jakoś bardzo istotny. ML to jest statystyka, tam nie ma żadnej świadomości, tutaj to w ogóle dla mnie nie jest temat, ale wiem, że takie zagrożenie w społeczeństwie jest. Większym zagrożeniem dla mnie jest to, że ML działa na danych, czyli te algorytmy operują i uczą się tego, co jest podane w danych. I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład rząd jakiegoś kraju, weźmy dla przykładu naszego, zamówi jakiś algorytm ML-owy, który w oparciu o jakieś dane publiczne będzie podejmować jakieś decyzje, czy będzie doradcą w jakiejś ważnej sprawie. I załóżmy, że jakiś nieprzychylny nam kraj, wiedząc o tym, będzie starał się zatruć nasze źródło danych. To nie jest bardzo trudne. Jeżeli na przykład zbieramy opinie z mediów społecznościowych, bez problemu można napisać programy, które wygenerują odpowiedni ruch i one zatrują nasz model tak naprawdę, czyli dane źródłowe. I to jest coś, co się już stało, już nie jeden raz w ML-u. I będą wyspecjalizowani ludzie, którzy będą metodami prawdopodobnie znowu ML-owymi oceniać, czy źródła, które bierzemy, są zatrute czy nie przez jakieś automaty. Czyli jeżeli tam odkryją jakieś wzorce, wtedy takie dane zostaną oznaczone jako podejrzane i będą dodatkowo przeglądane przez ludzi. Możemy sobie też wyobrazić taki bardzo duży problem, który w wypadku samochodów autonomicznych mamy, że ktoś wykrył, w jaki sposób można zmodyfikować jedną naklejką znak drogowy, żeby zmylić sieć neuronową, i która zaklasyfikuje ten znak w wadliwy sposób. Na przykład zamiast stopu, że masz pierwszeństwo przejazdu, co może mieć oczywiście bardzo fatalne konsekwencje. Więc sieci neuronowe, czy w ogóle ML, on jest odporniejszy niż klasyczne algorytmy, ale to nie jest tak, że tam nie ma żadnych zagrożeń. I to jest problem. Drugi problem jest taki, i to już mamy takie badania w Wielkiej Brytanii. Dobra, może tak, nie jest tajemnicą, że jeżeli się przychodzi po kredyt, to jest się ocenianym przez jakiś system bankowy. I ten system bierze pod uwagę bardzo wiele parametrów. No i ktoś podał hipotezę, że ten system bankowy prawdopodobnie bierze pod uwagę pochodzenie osoby, która aplikuje o kredyt. I zaczął rozszyfrowywać ten algorytm, czyli wziął dużą grupę populacji, która bardzo podobne parametry zarobkowe podawała, i sprawdzali, kto dostanie kredyt, a kto nie. Bez wchodzenia w bardzo duże szczegóły okazało się, że pewna grupa narodowościowa ma problem z utrzymaniem kredytu, prawdopodobnie dlatego, że ML nauczył się, że ta grupa najczęściej kredytów nie spłaca. Dlatego teraz mamy problem etyczny. Z jednej strony to mówią dane i ML się tego nauczył. Z drugiej strony niektórzy, żyjąc w społeczeństwie rozwiniętym, uważają, że takie zachowania uważamy za nieetyczne. I to też jest problem. Musimy wiedzieć, czego uczymy. Ucząc na danych, czasami możemy nauczyć rzeczy, których byśmy nie chcieli nauczyć naszych algorytmów. To jest też taki problem. I myślę, że mogę podać jeszcze jeden, związany z odpowiedzialnością osób, które trenują sieci neuronowe czy inne klasyfikatory. Ja polecam w ogóle zapoznać się z programem MIT, Moral Machine. Już kilka lat temu uruchomili stronę internetową, na której zadają pytania społeczeństwu. Tam jest założenie, że jest samochód samojezdny, który musi podjąć decyzję i w danej sytuacji już nie ma żadnego wyjścia, musi wybrać jedno z dwóch, skręcić lub nie, i każda akcja niesie ze sobą konsekwencje. Na przykład kto zostanie poszkodowany, czy w szczególności kto umrze. Pytanie jest takie, kto będzie decydować o tym i jak trenujemy te modele, które będą sterowały tym samochodem. To teraz brzmi jak problem taki mocno powiedziałbym, odjechany, jakiś taki nierealny, ale szczerze mówiąc, patrząc na rozwój tego wszystkiego, to są problemy, przed którymi my za niedługo staniemy jako ludzkość. I będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie. To jest problem interdyscyplinarny. On nie dotyczy nas, ludzi technicznych, ale ktoś będzie musiał podjąć decyzję. Czy to jest tak, że wsiadając pierwszy raz do samochodu, wybierzesz swój profil etyczny i wybierzesz, że na przykład wolisz, żeby poszkodowane były zwierzęta zamiast ludzi, a może odwrotnie? Czy to będzie opcja, czy to będzie wymuszone? Jakie będą regulacje? To są wyzwania, które są przed nami. Czy to są zagrożenia? No tak, są zagrożenia. Ktoś może zrobić samochód, który zawsze wybiera życie pasażera, niezależnie ile osób zginie. I może się okazać, że taki samochód ma większą sprzedaż tylko z tego powodu, bo kierowcy są egoistami. Skądinąd własny, każdy z nas ma odruch taki, że chce zachować swoje życie. Tak? Natomiast i to jest zagrożenie, że ktoś zacznie używać modeli kontra innych modeli, a ponieważ te modele są trochę blackboxowe, 5000 wag w sieci neuronowej, czy 5000 to jest mało, parę milionów. Jak to przeanalizować? Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś miałby ochotę założyć firmę, która będzie testowała takie algorytmy, myślę, że będzie mieć całkiem niezły biznes. Będą firmy audytujące, które biorą samochód, stawiają fantomy, mam nadzieję, osób na drodze, będą prowokowały sytuację zagrożenia i patrzyły, w jaki sposób ten samochód się zachowa, żeby dowiedzieć się, jak on był trenowany. Myślę, że to są zagrożenia, ale z drugiej strony to jest też fascynujące. To rozwinie nowe branże. ML-owcy jedni będą trenować modele, a drudzy będą je audytować. I myślę, że to się jakoś będzie samo kontrolowało.
Ja pamiętam, że analizowałem wyniki z takiej ankiety właśnie, gdzie ludzie wybierali, powiedzmy, lepsze zło. Mhm. I nagle się okazało, że pewne grupy społeczne, pewne narodowości wybierały zupełnie inny sposób, niżeli inna narodowość. Tak? Tu konkretnie mam na myśli, wiem, że Japończycy bardzo często ratowali życie dorosłych, starszych osób ponad życie młodych osób, które zdecydowanie były młodsze. Natomiast znowu u nas było odwrotnie, tak? Ratowaliśmy młode osoby kosztem życia tych starszych osób i to wynikało po prostu z tego, że w Japonii mają kulturę takiego szanowania, tak? Osób w podeszłym wieku. Bardzo ciekawe. Ja jestem w ogóle zainteresowany, jak to dalej się rozwinie, w jakim to kierunku pójdzie w ogóle, czy zostanie to zaimplementowane. Jeżeli tak, to w jaki sposób właśnie w samochodach autonomicznych, tak? Bo tu mówimy stricte o takim przykładzie. Dobrze, Arturze, bardzo dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę, pełną dużej ilości fajnych faktów, fajnych rzeczy. Ja myślę, że też osoby, które były zainteresowane machine learningiem, mają taki tip, od czego mniej więcej zacząć, że to niekoniecznie jest język programowania, biblioteka, ale to są rzeczy, które trzeba poznać na samym początku, w ogóle zweryfikować, czy się do tego nadają, czy chcą to robić.
Wielkie dzięki, miło mi było tutaj być i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy.
Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia.